Lekcja czwarta. 26 stycznia. Godzien jest ten baranek. Tekst pamięciowy. Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Objawienie Jana 5:5. W ubiegłym tygodniu studiowaliśmy przesłania Chrystusa do jego ludu na ziemi. Następnie wizja przenosi się z ziemi do nieba, skupiając się na tym, co się ma stać potem, w przyszłości. Sceny wizji z 4 i 5 rozdziału Apokalipsy Jana rozgrywają się w niebiańskiej sali tronowej. Symbolicznie przedstawiają one panowanie Boga nad historią i planem zbawienia. Jednak zanim zostanie ukazana przyszłość, otrzymujemy potwierdzenie o centralnej roli arcykapłańskiej służby Chrystusa w niebie w jego panowaniu nad sprawami na ziemi oraz w odkupieniu ludzkości. Tak więc 4 i 5 rozdział Apokalipsy Jana ukazują z perspektywy nieba znaczenie przyszłych wydarzeń opisanych w pozostałych rozdziałach tej księgi. Należy też zauważyć, że przesłania do 7 zborów zostały napisane dość jasnym językiem, ale obecnie księga przechodzi do języka bardziej symbolicznego, który jest znacznie trudniejszy do zinterpretowania. Język ten został zaczerpnięty z historii ludu Bożego opisanej w Starym Testamencie. Właściwa interpretacja Apokalipsy Jana wymaga poprawnego zrozumienia jej symbolicznego języka w świetle Starego Testamentu. Niedziela. 20 stycznia. W niebiańskiej sali tronowej. Począwszy od Apokalipsy 4:1, Jezus zaprasza Jana, by wstąpił do nieba i ujrzał panoramę dziejów od czasów apostolskich aż po powtórne przyjście Chrystusa. Objawienie Jana 4:1-8, Księga Ezechiela 1:26-28 i objawienie Jana 5:11-14, opisują niebiańską salę tronową. Czego wersety te uczą nas o charakterze tego miejsca? Objawienie Jana 4:1-8. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały, święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. Księga Ezechiela 1:26-28. A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana, gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz. I słyszałem głos tego, który przemówił. Objawienie Jana 5:11-14. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły, amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Apostoł zajrzał przez otwarte drzwi do niebiańskiej świątyni i zobaczył tron Boga. Tron symbolizuje panowanie i władzę Boga nad stworzeniem, zaś tęcza wokół tronu oznacza wierność Boga Jego obietnicom. Szatan, który uważa się za władcę tego świata i jest wrogiem Boga, kwestionuje władzę Stwórcy. Centralną kwestią w wielkim boju między Bogiem a szatanem jest to, kto ma prawo panować. Celem zebranej wokół niebiańskiego tronu Rady, którą Jan ujrzał, było potwierdzenie prawowitego panowania Boga nad wszechświatem. Przeczytaj objawienie Jana 4:8-11 i 5:9-14. Czego możesz się nauczyć z tych wersetów o znaczeniu prawdziwego nabożeństwa? Dlaczego w 4 rozdziale Apokalipsy Jana to Bóg jest godny czci, a w 5 rozdziale Apokalipsy Jana – baranek? Objawienie Jana 4:8-11. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść, a gdy postacie oddadzą chwale i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienie Jana 5:9-14. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 4 rozdział Apokalipsy Jana zawiera ogólny opis tronowej sali Boga w niebiańskiej świątyni oraz nabożeństwa, które nieustannie się tam odbywa. Podczas gdy nabożeństwo opisane w 4 rozdziale Apokalipsy Jana wywyższa Boga jako Stwórcę, to w 5 rozdziale Apokalipsy Jana ukazuje cześć dla Niego jako dokonującego odkupienia przez zabitego baranka. Rozdziały te wskazują, że prawdziwe nabożeństwo opiera się na Bożych doniosłych dokonaniach w dziele stworzenia i odkupienia. Bóg, który stworzył świat w 6 dni, ma moc i zdolność przywrócić świat do pierwotnego stanu i uczynić go wiecznym domem Jego ludu, tak jak obiecał. Pomyśl o tym, czego uczy Ewangelia, iż Stwórca Wszechświata stał się także zabitym za nas. Jaką zdumiewającą nadzieję niesie nam ta nauka w świecie pełnym cierpienia i zamieszania. Poniedziałek, 21 stycznia. Niebiańskie zgromadzenie w sali tronowej. Opis starszych w objawienie Jana 4:4 wskazuje, że nie są to istoty anielskie. Tytuł starsi w Biblii odnosi się zazwyczaj do ludzi. W odróżnieniu od aniołów, którzy niezmiennie stoją przed Bogiem, ci starsi zasiadają na tronach. Białe szaty, które noszą, są ubiorem wiernego ludu Bożego. Korony, wieńce, greckie stefanos, zwycięstwa na ich głowach są zarezerwowane wyłącznie dla świętych, którzy odnieśli zwycięstwo. Wszystkie te szczegóły sugerują, że owi starsi to uwielbieni przez Boga święci. Liczba 24 jest symboliczna, składa się z dwóch dwunastek, które są biblijnym symbolem ludu Bożego. 24 starszych może reprezentować lud Boży w całości, tak w czasach starotestamentowych, jak i w nowotestamentowych. Liczba 24 nawiązuje także do przełożonych 24 grup kapłańskich, które na zmianę pełniły służbę w ziemskiej świątyni. Fakt, iż o 24 starszych nigdy wcześniej nie wspomniano w Biblii, wskazuje, że są oni nową grupą w niebiańskiej sali tronowej. Przypuszczalnie są to ci, którzy zostali wzbudzeni z martwych, gdy Jezus umarł na krzyżu. Jeśli tak, to ci starsi, którzy wstąpili do nieba z Jezusem, są reprezentantami ludzkości i świadkami Bożych dokonań w realizacji planu zbawienia. W objawienie Jana 5:9 starsi wraz z czterema żywymi postaciami istotami upadają i oddają cześć barankowi, który został zabity, ale żyje. Razem śpiewają nową pieśń, wywyższając baranka jako tego, który jest godny, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Objawienie Jana 5:9-10. Objawienie Jana 4:6-8 wymienia także cztery żywe istoty postacie. Porównaj ich opis z czterema istotami opisanymi w Księga Ezechiela 1:5-14 i 10:20-22 oraz z serafinami w Księga Izajasza 6:2-3. Objawienie Jana 4:6-8. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. Księga Ezechiela 1:5-14. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu były podobne do człowieka, lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały, każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza. A ich skrzydła były rozpostarte ku górze, u każdej dwa nawzajem się dotykały, a dwa przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie Duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie, poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice. Księga Ezechiela 10:20-22. Były to te same żywe istoty, które widziałem u stóp Boga Izraelskiego nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to cheruby. Każdy z nich miał cztery twarze i cztery skrzydła, i coś na kształt rąk ludzkich było pod ich skrzydłami. Nad rzeką Kebar. Każdy z nich szedł prosto przed siebie. Księga Izajasza 6:2-3. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Te cztery żywe istoty symbolizują wysoko postawione stworzenia służące Bogu jako Jego posłańcy i strażnicy Jego tronu. Ich skrzydła wskazują symbolicznie na szybkość w spełnianiu Bożych poleceń, a ich oczy oznaczają inteligencję. Ich obecność wraz z 24 starszymi i niezliczonymi aniołami wokoło tronu wskazuje, że przedstawiciele nieba i ziemi są reprezentowani w sali tronowej. Wtorek, 22 stycznia. Zapieczętowana księga. Przeczytaj objawienie Jana 5:1-4. Co oznacza zapieczętowana księga? Zwój, w świetle księga Izajasza 29:11-12 i dlaczego Jan płakał. Objawienie Jana 5:1-4. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. Księga Izajasza 29:11-12. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi, gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane, a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. Grecki tekst wskazuje, że owa księga leżała na tronie po prawicy Ojca. Czekała na tego, który jest godny wziąć ją i zerwać jej pieczęcie. Według Ellen White zapieczętowana księga zawiera historię Bożej opatrzności oraz proroczą historię narodów i Kościoła. Są w niej zawarte Boże wypowiedzi, Boże inicjatywy, Boże przykazania, Boże prawa, wszystkie zalecenia przedwiecznego Boga w symbolach oraz dzieje wszystkich ziemskich królestw i wszystkich ludzkich władz. W symbolicznym języku opisane są w tej księdze wszystkie oddziaływania wywierane przez każdy naród, każdy język i każdy lud od początku dziejów świata aż do jego końca. Krótko mówiąc, zapieczętowana księga zawierała tajemnice Boga dotyczące planu rozwiązania problemu grzechu i zbawienia upadłej ludzkości. Pełne dokonanie się tej tajemnicy nastąpi przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Przeczytaj objawienie Jana 5:5-7. Dlaczego Chrystus jest jedynym w całym wszechświecie godnym wziąć księgę i odpieczętować ją? Objawienie Jana 5:5-7. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Sytuacja kryzysowa w sali tronowej była związana z buntem szatana. Nasza planeta, choć stworzona przez Boga, znalazła się pod panowaniem szatana będącego uzurpatorem. Płacz Jana wyraża ból ludu Bożego, począwszy od Adama, oraz tęsknotę za wyzwoleniem z niewoli grzechu. Zapieczętowana księga zawierała Boży plan rozwiązania problemu grzechu. Niewątpliwie dzięki swej niezmierzonej mocy Bóg mógł zrealizować ten plan. Jednak odkupienie upadłej ludzkości wymagało czegoś szczególnego, a mianowicie Jezusa, który zwyciężył i dlatego był godny otworzyć księgę, objąć panowanie nad światem i stać się naszym pośrednikiem w niebiańskiej świątyni. Jak uczymy się stawiać Jezusa na pierwszym miejscu w naszym chrześcijańskim doświadczeniu? Środa, 23 stycznia. Godzien jest ten baranek. Przeczytaj objawienie Jana 5:8-14, list do Efezjan 1:20-23, list do Hebrajczyków 10:12. Co wersety te mówią o podstawie nadziei i pocieszenia dla nas w świecie, który nie daje żadnej nadziei i żadnego pocieszenia. Objawienie Jana 5:8-14. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło, temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły, amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. List do Efezjan 1:20-23. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. List do Hebrajczyków 10:12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Gdy Chrystus Baranek podchodzi do tronu, bierze księgę. Ten gest wskazuje na to, że cała władza i wszelkie zwierzchnictwo należą do Niego. W owej chwili cały wszechświat uznał prawowitą władzę Chrystusa nad światem. Co Adam utracił, Chrystus odzyskał. Gdy Chrystus wziął księgę, oznaczało to, że trzyma przeznaczenie całej ludzkości w swoich rękach. Cztery żywe istoty i starsi upadają przed Nim i oddają Mu cześć, jak czytamy w objawieniu Jana 5:9. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. W tym akcie uwielbienia potężni aniołowie i reprezentanci odkupionej ludzkości potwierdzają skuteczność ofiary Chrystusa złożonej za wszystkich ludzi. Swoją krwią zapłacił On okup za upadłą ludzkość oraz oferuje wszystkim ludziom nadzieję, odkupienie i obietnicę przyszłości, jakiej nie potrafią sobie wyobrazić. Do czterech żywych istot i 24 starszych przyłączają się niezliczone anielskie zastępy otaczające troń i kierujące chwałę ku barankowi, który został zabity, ale żyje, by wstawiać się za upadłą ludzkością. Razem wszystkie żywe istoty obecne w tronowej sali ostatecznie oświadczają potężnym głosem, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 5:12. Wówczas całe stworzenie w niebie i na ziemi łączy się w królewskim uwielbieniu dla Ojca i Chrystusa, temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Objawienie Jana 5:13. Na tę chwałę cztery żywe istoty odpowiadają, amen, a starsi oddają pokłon, dopełniając uwielbienia w niebiańskiej sali tronowej. Współcześni naukowcy snują przypuszczenia, że pewnego dnia wszechświat spłonie, zapadnie się albo rozleci się w pył. Jakże inną przyszłość ukazuje Słowo Boże? Jak już teraz możemy radować się z przyszłości, która wkrótce nas czeka? Czwartek, 24 stycznia. Znaczenie Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy było potwierdzeniem jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach planu zbawienia, rozpoczęcia przez Chrystusa służby najwyższego kapłana i króla w niebiańskiej świątyni na mocy Jego ofiary złożonej na Golgocie, pełniąc arcykapłańską służbę po prawicy Ojca. Chrystus może kierować realizacją planu zbawienia aż do Jego ostatecznego wypełnienia. Jako nasz pośrednik w niebiańskiej świątyni Jezus działa na rzecz naszego zbawienia. Przez Niego wierzący mogą mieć przystęp do Boga i otrzymać przebaczenie swoich grzechów. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2, 32-36 i Ewangelia Jana 7, 39. Jaką nadzieję i jakie pocieszenie znajdujesz w fakcie, iż Jezus jest teraz w niebie jako nasz kapłan i król? Dzieje Apostolskie 2, 32-36. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy, wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Ewangelia Jana 7, 39. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Uwielbienie i wywyższenie Chrystusa w niebiańskiej świątyni zostało potwierdzone wylaniem Ducha Świętego na uczniów. Objawienie Jana 5, 6 wskazuje na 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Jak zauważyliśmy we wcześniejszej lekcji, 7 duchów oznacza pełnię działania Ducha Świętego w świecie. Gdy tylko Chrystus został intronizowany w niebie, Duch Święty został posłany na ziemię. Zesłanie Ducha Świętego jest jednym z pierwszych dokonań Chrystusa jako naszego najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni. Wylanie Ducha Świętego oznaczało, że Jezus spotkał się z Ojcem i że Bóg Ojciec zaakceptował Jego ofiarę złożoną za ludzkość. Wstąpienie Chrystusa do nieba było znakiem, że Jego naśladowcy mieli otrzymać obiecane błogosławieństwo. Gdy tylko ceremonia dobiegła końca, Duch Święty zstąpił na uczniów w obfitych strumieniach, a Chrystus został uwielbiony tą chwałą, którą dzielił z Ojcem od wieczności. Wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy było sygnałem niebios, że intronizacja Odkupiciela została dokonana. Zgodnie ze swoją obietnicą posłał On Ducha Świętego z nieba do swoich naśladowców na znak, że jako kapłan i król otrzymał wszelką moc w niebie i na ziemi, będąc namaszczonym władcą nad swoim ludem. Przeczytaj list do Hebrajczyków 4, 16 i 8:1. Jaką nadzieję i jaką zachętę znajdujesz w pewności, że Jezus jako kapłan i król otrzymał pełnię władzy w niebie i na ziemi? Jak świadomość tego faktu pomaga ci radzić sobie z codziennym życiem i niepewnością dotyczącą przyszłości? List do Hebrajczyków 4, 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 8, 1. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Piątek, 25 stycznia. Do dalszego studium. Przesłanie 4 i 5 rozdziału Apokalipsy Jana jest szczególnie ważne dla ludu Bożego żyjącego pod koniec historii świata. Przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy wyznaczyło początek głoszenia Ewangelii całemu światu, a zasadniczym przesłaniem Ewangelii jest Jezus wywyższony jako kapłan i król po prawicy Ojca. Ta prawda o Jezusie była istotą wiary pierwszych chrześcijan i kamieniem węgielnym ich kaznodziejstwa. Była także ich motywacją oraz źródłem wiary i odwagi w obliczu prześladowań i trudów życia. Dzięki temu wielu ludzi odpowiadało pozytywnie na głoszoną Ewangelię. Od tej pory Królestwo Boże przejawiało się i nadal przejawia się w służbie Ducha Świętego. Nie wolno nam zapominać, że jedynie dobra nowina o zbawieniu w Chrystusie może dotrzeć do ludzi i zmienić ich tak, iż odpowiedzą na wezwanie wiecznej Ewangelii, by bać się Boga, oddawać Mu chwałę i czcić Go. Naszą jedyną nadzieją jest Zbawiciel, który jest naszym kapłanem i królem w niebiańskiej świątyni. On jest ze swoim ludem i będzie z nim aż do końca. On dzierży przyszłość w swoich rękach. Tak więc nigdy nie zapominajmy, że głoszenie tego, co jest sercem Ewangelii, prowadzi do pełni sukcesu w głoszeniu ostatniego przesłania dla zgubionej i cierpiącej ludzkości. nic w naszym głoszeniu nie jest ważniejsze niż krzyż Chrystusa i to, czego ten krzyż uczyna nas o Bogu. Pytania do dyskusji. 1. Pewnego dnia znajdziemy się w niebie, chwaląc i czcząc Pana za Jego dobroć, za Jego moc, a zwłaszcza za Jego łaskę. W jaki sposób już dzisiaj możemy to praktykować, zanim nastąpi ten wspaniały dzień? Jak z wdzięcznym sercem możemy czcić i chwalić Boga już teraz za wszystko, co kiedyś dla nas uczynił i czyni właśnie teraz? 2. Przeczytaj objawienie Jana 4, 11 i 5, 9. Objawienie Jana 4, 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienie Jana 5, 9, 9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. W jakich rolach widzimy tu Ojca i Syna oraz w jaki sposób obie te role mają kluczowe znaczenie nie tylko w planie zbawienia, ale także w tym, dlaczego Bóg jest godny naszej czci? W jaki sposób sobota i to, czego uczy, wyraża te dwie wspaniałe prawdy o naszym Bogu?